Drodzy Państwo, już za chwilę będziemy rozważali kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj na temat drugiego przykazania. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, a ja Wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Dziś imię Pańskie wzywane fałszywie. Duchu Święty, Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc. Odnawiaj naszego ducha, dodawaj sił, przyjdź nam z pomocą, ze swoją łaskawością, abyśmy zawsze żyli w komunii Ojca i Syna. Przyjdź, uzdrów nasze serca. Spraw, abyśmy na zawsze żyli w prawdzie, miłości, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Drugie przykazanie zakazuje, jak czytamy w punkcie 2150, zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi. Oznacza odwoływanie się do prawdomówności Bożej jako poręki swojej własnej prawdomówności. Przysięga angażuje imię Pańskie. Będziesz się bał Pana Boga Twego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Potępienie krzywoprzysięstwa jest obowiązkiem wobec Boga. Bóg jako Stwórca i Pan jest normą wszelkiej prawdy. Słowo ludzkie jest albo w zgodzie, albo w sprzeczności z Bogiem, który jest samą prawdą. Przysięga, jeżeli jest prawdziwa i zgodna z prawem, ukazuje odniesienie słowa ludzkiego do prawdy Bożej. Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, by był świadkiem kłamstwa. Kolejnym terminem, który godzi w to przykazanie jest wiarłomstwo. Wiarłomcą jest ten, kto pod przysięgą składa przyrzeczenie, którego nie ma zamiaru dotrzymać. Lub ten, kto złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, nie dotrzymuje słowa. Wiarłomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się świętości imienia Bożego. Jezus wyjaśnił drugie przykazanie w kazaniu na górze. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga i że obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być szanowana w każdym słowie. Powściągliwość w odwoływaniu się do Boga w mowie jest znakiem wielkiego szacunku dla Jego obecności, poświadczanej lub podważanej w każdym naszym stwierdzeniu. Idąc za świętym Pawłem, tradycja Kościoła przyjęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się przysiędze, jeśli składa się ją z ważnego i słusznego powodu. Na przykład w sądzie. Przysięga to jest wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy. Może być składana tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością. Świętość imienia Bożego wymaga, by nie odwoływać się do Niego w błahych sprawach i nie składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłaby ona być interpretowana jako aprobowanie władzy, która by się do tego niesłusznie, domagała. Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza świecka. Należy odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób lub komunii Kościoła. W ogóle nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na twoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech raczej mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. To pełniejszy fragment, który cytowaliśmy sobie, Mateusza, 5 rozdział, 34 do 37 wersetu. Zobaczmy też, że dzisiaj tak się dzieje, bo mówimy, jak w katechizmie, że praktycznie na każdym kroku żądają od człowieka jakichś zachowań, jakichś podpisów, przysiąg. Przecież to jest też i niezgodne, powiemy, z duchem Ewangelii. Ale jeśli odmówimy, no może być tak, że będziemy mieli jakieś tam określone kłopoty. Popatrzmy na to, ten fragment. Spostrzegamy w nim co najmniej kilka pouczeń. Nie próbujmy przykazań Bożych, po pierwsze, traktować jako wzór praw ludzkich. Jeśli kto chce obejść prawo ludzkie, tak pewnie się często zdarza, zawsze sobie jakąś tam znajdzie jakieś rozwiązanie, jakąś furtkę. Zakazywał Stary Testament przysięgi fałszywej, zakazywał w ogóle wzywania imienia Bożego nadaremno, więc wymyślano takie czy inne rozwiązania, te tak zwane furtki. Przysięgano na niebo, ziemię, na Jerozolimę, na własną głowę. A Pan Jezus tłumaczy, wszystkie te przysięgi odwołują się ostatecznie do Boga. A w psalmie 48 nazywa Jerozolimę miastem wielkiego króla. Zresztą, czy wszystkie wielkie wartości, na które człowiek chce przysięgać, pytać się należałoby, czy one nie są właśnie darem samego Boga, darem Bożym. Każdy zatem przysięga ostatecznie, odwołuje się do Boga i nie ma tutaj, czy nie powinno się, nie powinniśmy szukać jakiegoś pokrętnego rozwiązania, czy wykręcania się. Istnieją przysięgi odwołujące się do sił Bogu przeciwnych, ale niegodziwość takich przysięg jest, tutaj możemy powiedzieć sobie, bardzo oczywista, że Zbawiciel nawet o nich nie wspomina. Po drugie, chodzi Panu Jezusowi o przywrócenie zwykłemu słowu, które też dzisiaj, można powiedzieć, traci wartość, należnej mu wartości. Mowa nasza ma być rzetelna, ma być prostolinijna. Tak, tak, nie, nie. Dla chrześcijanina każda mowa powinna być tak jakby zaprzysiężona. Przysięganie jest szkodliwe, co najmniej w takim stopniu, w jakim przyczynia się do zepsucia ludzkiej mowy. Spostrzeżenie to odnosi się do różnych, czy do wielu manipulacji mających na celu wzmocnić wartość naszej mowy. Bo zamiast powiedzieć po prostu prawda, możemy tak powiedzieć, że to jest szczera prawda, często nam nie wystarczy i powiadamy, że jakaś nieszczera prawda, za ręką na sercu. W ten sposób tworzy się atmosfera, w której słowa coraz bardziej odrywają się od rzeczywistości, a człowiekowi coraz trudniej wierzyć ludzkiemu słowu. Dzisiaj nie sposób kupić po prostu masła, bo każde jest jakieś, prawda? Jedno będzie wyborne, luksusowe, z jakimiś tam dodatkami. Jeszcze ktoś napisze, że to jest super, czy gdybyśmy teraz dodawali jeszcze jakiś tam słów angielskich, bo widzimy, że ten rynek jest bardzo bogaty, no to będzie jakaś tam prima, czy super. I brak już słowa, którym można by określić zwyczajnie pożądany przedmiot. Tak może można by sądzić, gdyby Pan Jezus w tym fragmencie, który przytoczyliśmy sobie, mówił, że w ogóle zakazuje przysięgi. Czy rzeczywiście tak jest? Tymczasem tak nie jest, ponieważ zaś uznajemy w Piśmie Świętym Słowo Boże, wierzymy, że nauka Boża zawarta jest w całości tekstów. Nie w jakimś tam wycinku. Tu musimy patrzeć też i na cały kontekst tego, co w danym temacie. Otóż wiara nie powinna zadowolić się próbą jakoś tam zharmonizowania tekstu. Jeśli natrafia na trudność z uzgodnieniem poszczególnych wypowiedzi biblijnych, przyjmuje je z wdzięcznością wobec Boga, który jest głównym autorem Pisma Świętego, bo dzięki takim właśnie trudnościom łatwiej nam się otworzyć na Ducha, który przenika literę Słowa Bożego. Otóż w Nowym Testamencie znajduje się kilka konkretnych aktów przysięgi. Jest to dowód rozstrzygający, że wiara chrześcijańska nie wyklucza przysięgi absolutnie. Chce natomiast ograniczyć jej używanie do koniecznego minimum. Bóg mi świadkiem przysięga, tak, chociażby święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Dwie inne przysięgi apostoła Pawła. Apostoł często przysięgał, co wam pisze, mówię przed Bogiem, że nie kłamię. Albo świadkiem mi Bóg, któremu służę moim duchem. Nie godzi się przypuścić, że Paweł, zwłaszcza w tych natchnionych listach, łamał przykazanie pańskie. Zatem słowa zupełnie nie przysięgajcie przypominają nam, abyśmy na ile to tylko możliwe unikali przysięgi i pod pozorem dobra nie przysięgali zbyt łatwo. Jakżeż zresztą przysięga mogła być złem sama w sobie, skoro nawet Bóg jej używa. Przysięgam na siebie, tak mówi do Abrahama, ojca naszej wiary, ponieważ to uczyniłeś, że nie oszczędziłeś swojego syna jedynego, będę cię błogosławił. To ta próba, którą przechodzi Abraham, chcąc ofiarować swojego syna Izaaka. Powołanie się na przysięgę będziemy odnajdywali w Ewangeliach, zaś w liście do Hebrajczyków wskazuje ważność, czy wyższość kapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem Aarona, rozwija te argumenty, że tylko to pierwsze jest kapłaństwem zaprzysiężonym przez Boga. Stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem, kapłani, tutaj rozumiemy Starego Testamentu, bez przysięgi stawali się kapłanami. Ten zaś, mowa jest o Jezusie, Synu Boga, przez przysięgę tego, który powiedział: poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował, tyś jest kapłanem na wieki. Przez przysięgę wchodzimy i w taką najgłębszą świadomość, że dzieje się to w obliczu samego Boga. Oczywiście więc, że przysięga domaga się szczególnego duchowego zaangażowania. Chodzi nie tylko o to, żeby przysięga nam nie spowszedniała, jeśli nie zamierzam przekroczyć swojej ludzkiej ułomności. Nie wolno mi przysięgać nawet raz w życiu. Dotyczy to przysięgi uczciwej, nie krzywoprzysięstwa. Bo krzywoprzysięstwo jest to czyn właściwie, tak możemy powiedzieć, diabelski. Jest to zło wykonane z taką pełną świadomością obecności Boga, że człowiek odważa się aktywnie przywołać go na świadka tego postępku. Też dostrzegamy jakieś odniesienie do tego, co działo się na górze. Unikajcie w kazaniu na górze, w tej sytuacji unikajcie nawet przysięgi uczciwej, bo cele, jakie spodziewacie się uzyskać poprzez przysięgę, zazwyczaj można osiągnąć i bez niej. Wystarczy uświadomić sobie, że znajduje się człowiek w obecności Bożej. Weźmy też i taką sytuację, która jest dla nas normalna. Chociażby przysięgę małżeńską. Przecież nie tylko dlatego wzywamy Boga na świadka tego zobowiązania, aby nie załamać się w chwilach, kiedy trudno będzie na przykład tego zobowiązania dotrzymać. Nawet nie tylko dlatego, że liczymy i nieustannie liczyć będziemy, czy mamy prawo, tak, do tego, że Bóg jest obecny w tym konkretnym małżeństwie. Przysięga małżeńska głosi, czy ukazuje nam ten ponadludzki charakter tego związku między mężem i żoną. Związek ten jest przecież czymś wspaniałym, ktoś powie cudownym, tajemniczym, chociażby w samym wymiarze ludzkim. A jeżeli pomyślimy o tej rzeczywistości transcendentnej, tej przekraczającej, tej wspólnocie ducha, to dostrzeżemy, że wspólnota dwojga ludzi staje się w miarę przechodzenia na świat dzieci, przecież wielosobową wspólnotą rodzinną. Otóż w przysiędze małżeńskiej przywołuje się uroczyście Boga na twórcę, świadka tej tworzącej czy zakładanej wspólnoty. Liczy się na to, że będzie on pomagał, aby ta wspólnota nie tylko rosła, aby ta przysięga małżonków również miała odniesienie do dzieci, ale by przetrwała na życie wieczne. To też człowiek religijny, wierzący, odczuwa obrazę Boga w uroczystym wzywaniu Go dla potwierdzenia zaangażowań i już bez przysięgi budzących moralne wątpliwości. Tu pewnie mamy to jasne rozróżnienie, żeby czynić to, co ważne. Staramy się więc rozróżniać to, czy te zobowiązania, te deklaracje, które składamy, które godzą się ze zdrowym rozsądkiem od tych, które mu się sprzeciwiają i w miarę naszych możliwości należy oczyszczać też i życie nasze osobiste, życie społeczne, pewnie od tych ostatnich, zwłaszcza gdy jakoś dotykają czy gdzieś ocierają się o jakieś absurdy. Bardzo dziękuję za uwagę.